wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.
Dziś naszym gościem jest Katarzyna Julia Pastuszak, tancerka, choreograf, współtwórczyni teatru Amareja, teatrolog, tłumacz, a mówić będziemy o książce, którą napisała, o księdze, którą napisała. Waży to, nie wiem, ze 3 kilo myślę lekko, bo na dobrym papierze, prawie 600 stron. Ankoku Buto Hijikaty Tatsumiego, Teatr Ciała w Kryzysie. Jeśli się ktoś wystraszył, że ten tytuł brzmi obco i niezrozumiale, to proszę się nie bać. Proszę, ja jestem po dwukrotnej lekturze i pełna emocji, ponieważ wydaje mi się, że zrozumiałam dzięki tej książce bardzo wiele, a przy okazji spotkałam się w jakiś sposób z fascynującą postacią. Mój ukochany sensei, piszesz. Sensei to jest ten, który urodził się wcześniej, mistrz po prostu, tak? Za którym my podążamy. Tak.
Oczywiście słowo z japońskiego. Ukochany sensei, tak zaczęłam tę książkę, czy ten wstęp, dlatego że rzeczywiście Hijikata jest takim obecnym, nieobecnym w moim życiu. Nie miałam niestety okazji spotkać się z nim twarzą w twarz, dlatego że zmarł w 86 roku, wtedy kiedy ja miałam 6 lat i kiedy jeszcze zupełnie nie wiedziałam, że takie zjawisko jak Ankoku Buto czy Buto istnieje, że taki twórca chodził po ziemi, stąpał po ziemi i tańczył swój taniec ciemności. Ale jak miałam te 6 lat, a on umierał, już chodziłam na rytmikę i tak właśnie przeglądałam ostatnio nagrania wideo z tych występów publicznych i tak sobie właśnie myślałam, że kurczę, to był ten sam okres. Zupełnie, oczywiście tutaj nie ma żadnej paraleli, natomiast on jest obecnym, nieobecnym. Moje zetknięcie z nim jest, tak jak piszę we wstępie, zapośredniczone. Mhm. To były teksty, to były filmy, to były spotkania z jego uczniami, z osobami, które fascynowały się nim, które krążyły wokół, na orbicie jego słońca, że tak powiem, dosłownie, dlatego że był jedną z centralnych osób awangardy japońskiej powojennej.
To popatrzmy sobie na tego Hijikatę. Najpierw jako na małego chłopca, dobrze? Gdzieś tam na ubogiej prowincji. On był którymś tam z kolei dziesiątym dzieckiem. Tak, dziesiątym dzieckiem w bardzo licznej rodzinie. Mhm. Pisze o głodzie. Chociaż jego rodzicom chyba nie najgorzej się powodziło, bo mieli coś w rodzaju restauracji, tak?
Prowadzili.
Dziadek był merem nawet.
Tak, dokładnie tak. No więc z tym dzieciństwem Hijikaty to jest taka dość specyficzna sytuacja. Jest geniuszem tworzenia mitologii na własny temat. Czy był geniuszem tworzenia mitologii. A w zasadzie jest, dlatego że te teksty nadal funkcjonują. Co bardzo ciekawe, szczególnie taka duża powieść quasi autobiograficzna Hijikaty, Yameru Maihime, chora tańcząca księżniczka, nadal stanowi taki ewenement wśród badaczy japońskich i osób interesujących się również literaturą, dlatego że Hijikata napisał to bardzo dziwnym językiem, często niezrozumiałym dla samych Japończyków. I odbywają się właśnie w Tohoku, w tym jego rodzinnym regionie, odbywają się spotkania, gdzie znawcy tematu czytają na głos tę powieść, jakby uzupełniając ją na bieżąco różnymi przypisami i jakimiś tam wyjaśnieniami dotyczącymi właśnie języka. Zgodnie z tą quasi autobiograficzną powieścią, która nie wiadomo, czy jest prawdą, czy kłamstwem, Hijikata urodził się rzeczywiście w dość trudnych warunkach, bo Tohoku jest takim regionem, w którym bywa bardzo, bardzo zimno. Te zimy były bardzo srogie wówczas. Zresztą przez długi czas region ten był traktowany jako taki, ze względu na oddalenie geograficzne i na inny dialekt, którym mieszkańcy Tohoku się posługują, był traktowany przez tych z Tokio jako koniec drogi, w cudzysłowie, jako taka rzeczywiście prowincja prowincji, nisza niż miejsce, w którym rzeczywiście ta edukacja jest na bardzo niskim poziomie. Także urodził się tam, ale tak jak mówią badacze, rodzicom się całkiem nieźle powodziło. Mieli tą restaurację soba, czyli sprzedawali taką zupkę, typowo japońską zupkę z nudlami. Dziadek też miał bardzo dobrą pozycję w tej społeczności. Natomiast Hijikata rzeczywiście w swoich wspomnieniach przede wszystkim przywołuje głód, przywołuje zimno. To wspomnienie dzieci w koszykach Izumę wynoszonych na pole ryżowe. Rodzice jak szli na pole ryżowe pracować rano, zostawiali dzieci na brzegach pól w takich koszykach Izumę zrobionych ze słomy ryżowej. I te dzieci oczywiście były bardzo mocno stłamszone, w tych koszykach leżały tam cały dzień. Hidzikata
pisze,
wspomina,
że miały powtykane różne rzeczy, że to jej dodatkowo jeszcze krępowało. Oczywiście dziecko się posiusiało, więc miało jeszcze mokro, wszystko to swędziało, bolało, a nogi cierpły. Właściwie
tak, nogi
to
cierpły
kończyło
i potem,
się czuć.
Potem wieczorem wyjmowany z koszyka wspomina, że czuł się jak kaleka, bo zupełnie nie mógł wyprostować tych nóg, więc te właśnie pokurczone, powykrzywiane nogi niemowlęcia wyjętego, czy małego dzieciaka wyjętego z tego koszyka Izumę stały się dla niego takim rzeczywiście intensywnym wspomnieniem, które spowodowało, czy wpłynęło na to, że tę technikę poruszania się na niskich nogach, bardzo jest ona ważna w jego systemie ruchowym, powiedzmy, a też w filozofii takiej właśnie ciała starającego się utrzymać równowagę, starającego się stanąć po tych, powiedzmy, 8 godzinach leżenia w koszyku. Ale te wspomnienia czyta się, fragmenty, które cytuję tutaj w książce, ich nie jest bardzo dużo, dlatego że wiele z tekstów jest nieprzetłumaczonych. To się czyta tak jak poezjo, prozę, takie rzeczywiście bardzo organiczne są te wspomnienia. Rzeczywiście on to wszystko przez ciało opowiada. I takie zupełnie niebywałe, nawet, bo to nie są porównania, to jest wszystko po prostu takie bardzo mocno przepływa ta natura, która go otacza, bo bardzo dużo jej jest w tych wspomnieniach. Tego zanurzania się w błocie, taplania się w nim, tego, że stopa zmienia się w ucho, albo taka ciągła po prostu transformacja, nie tylko w obrębie własnego ciała, własnej wyobraźni, ale też właśnie, że ta skóra nie stanowi granicy, tylko świat po prostu wnika do tego ciała, wypływa, wpływa, wypływa, taki bardzo ciągły przepływ. To bardzo też jest ciekawe w jego technice ciała, oczywiście w samym Ankokubu to jest też jedna z zasad, że tak powiem, ale fascynujące, że udało mu się to zachować i w tekście, i w tej prozie, takiej surrealistycznej troszkę, i właśnie w tym sposobie pracy z tancerzami. No naprawdę bardzo interesujące. Tak sobie ostatnio, jak był wykład w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim, też miałam wykład właśnie a propos Hidzikaty, to tak mi się nasunęło, ponieważ jestem na bieżąco z lekturami na temat Kantora i rzeczywiście, im bardziej artysta jest wielo, im więcej gatunków obsługuje, że tak brzydko powiem, czy im więcej rodzajów sztuki ma w swoich dłoniach i się nimi para, to rzeczywiście tym gęstsza ta postać, tym ciekawiej się takiego artystę po prostu spotyka w tych jego pracach. Absolutnie, absolutnie fantastyczne.
Kiedyś wczesną wiosną poślizgnąłem się i wpadłem w błoto. Moje nieszczęsne, dziecięce ciało unosiło się na powierzchni. Chciałem zawołać, lecz czułem, że padły już jakieś słowa. Miałem wrażenie, jakby w moim ubłoconym podbrzuszu utkwił drewniany kołek, który coś krzyczy. Zdałem sobie sprawę, że mogę być swego rodzaju przynętą. W tej samej chwili, gdy to nieznośne wrażenie zakiełkowało w moim ciele, w brei uformował się jakiś dziwny kształt. Przywodził on na myśl ciało wracające ku swemu początkowi. Uwięziony w błocie dostrzegłem wpatrzone we mnie zmrużone, na wpół śpiące, na wpół przytomne oczy niemowlęcia. Czy mówimy o opadających zwiędłych kwiatach dyni, czy o koniu, którego pysk staje się coraz węższy, wszystko sprowadza się do opowieści o ciele. A więc, gdy tak grzęznę w błocie, usta tkwiące na podeszwach moich stóp wsysają błoto z bulgotem. Języki mułu pojawiają się między palcami stóp, które zamieniają się miejscami z głową. Ten obraz żałosnego dzieciństwa wczesną wiosną kołysze się w mej pamięci jak wierzba poruszana wiatrem. Moje buto ma swoje źródła w tym, czego nauczyłem się od błota wczesną wiosną. Ale nie ma nic wspólnego z tym, co wiąże się ze sztukami widowiskowymi należącymi do grobowców i świątyń.
Kiedy powie się buto, a ktoś już kiedyś był na jakimś spektaklu, najprawdopodobniej pomyśli sobie o półnagim czy prawie nagim człowieku pomalowanym na biało, zazwyczaj łysym, który tańczy w jakiś szalenie intensywny, właśnie porusza się w taki szalenie intensywny, tajemniczy, fascynujący, frapujący sposób. Takie jest zazwyczaj nasze wyobrażenie, jeśli mieliśmy kontakt właśnie z, powiedzmy, typowym buto współczesnym. Natomiast tutaj, dzięki tej książce i twojej pracy badawczej, mamy okazję poznać, i to w takiej panoramicznej, że tak powiem, perspektywie, postać Hidzikaty jako twórcy awangardowego. Jego pierwszy spektakl 24 maja, no tak, mniej więcej się w tym czasie rozmawiamy, bo w maju, pod koniec, 59 roku, no to była chyba szalona prowokacja wtedy. Sensacja, niektórzy, sensacja i zgorszenie. Niektórzy powystępowali tam z jakiejś organizacji, tak, tancerzy, protestowali, on też wystąpił. No krótko mówiąc, się wydarzyło. I faktycznie było w ciemności, bo Ankoku Buto to jest taniec czy krok w całkowitej ciemności. Ankoku, tak? To mniej więcej
tak,
znaczy.
Dokładnie tak. Ta ciemność rzeczywiście w pierwszym, nawiążę do spektaklu, o którym mówisz, czyli o spektaklu Kindziki, Zakazane miłości. To jest w ogóle bardzo ciekawa sytuacja, dlatego że Hidzikata ukradł tytuł, w cudzysłowie oczywiście, od Mishimy Yukio, od fantastycznego pisarza, który już wtedy miał niezwykle silną pozycję w środowisku, nie tylko tokijskim, ale w całym środowisku japońskim. Mishima trafił w końcu na spektakl Kindziki, ale dopiero już po premierze, po tych pierwszych prezentacjach, Hidzikata twarzą w twarz spotkał się z Mishimą i zapytał, czy rzeczywiście nie ma problemu z tym wykorzystaniem tytułu. Mishimie się bardzo spektakl spodobał. Zaraz wrócę do ciemności. Chcę tylko powiedzieć, że ten skandal, ta prowokacja tutaj odbywała się na bardzo wielu poziomach. Właśnie zaczynając od tego artystycznego złodziejstwa, to też chodzi o takie trochę droczenie się ze środowiskiem, o takie trochę nawiązywanie kontaktu, ale właśnie niekoniecznie bezpośrednio. Hidzikata też jakby słynął z tego, że, że był taką osobą bardzo nie... Trudno było przewidzieć, co zrobi tak naprawdę i na próbach, i w trakcie pracy artystycznej nad spektaklami. No ale wróćmy do ciemności. Rzeczywiście ten pierwszy spektakl, co było dla środowiska tanecznego, przyzwyczajonego do baletu klasycznego i oczywiście Chopin, albo do tańca modern. Spektakle tańca modern zazwyczaj poruszały tematy rosnących kwiatów, ptaków, jakichś takich zupełnie lirycznych i abstrakcyjnych sytuacji. A tutaj Hidzikata razem z Yoshito Ono, czy Ono Yoshito, z synem Ono Kazuo, no wykonują bardzo dziwne czynności. Spektakl zaczyna się właśnie w ciemności. Z offu leci nagranie oddechów, które ewidentnie są oddechami dwóch mężczyzn. Oczywiście sugestia stosunku homoseksualnego. I mimo iż Japonia przecież znana jest z tego, że w tych wyższych kastach homoseksualizm był jak najbardziej takim układem starszy-młodszy i takim sposobem rzeczywiście wprowadzania tych młodszych uczniów, uczniów senseja w tajniki sztuki. Natomiast no, tutaj Hidzikata, oprócz tego, że ta ciemność, że nie widać, co się dzieje na scenie, że oni biegają, nie posługują się znaną widzom techniką ruchu, nie posługują się ani baletem klasycznym, który ma być piękny i ma wydobywać jakby piękno ciała, linie wertykalne i tak dalej, ani nie posługują się tańcem modern, który też widownia mogłaby rozpoznać, tylko robią dziwne rzeczy. To ciało jest bardzo napięte, jest posmarowane jakąś ciemną farbą, oni są częściowo też rozebrani, w dodatku w programie nie ma żadnego tekstu opisującego spektakl, co też było takim dosyć dziwnym zabiegiem przez Hidzikatę wykonanym, bo przecież po to przychodzi się na spektakl, żeby przeczytać najpierw, o czym on będzie, a potem zrozumieć. Tak nastawiona była widownia wówczas. Nie było w tym nic złego, nie mówię tego oceniając, natomiast przekroczenie tych przyzwyczajeń widowni było właśnie tym, co rzeczywiście wywołało skandal.
No i kurczak.
I kurczak.
Kurczak.
Kurczak, który do końca nie wiadomo było, czy został uduszony między nogami
młodego tancerza.
Młodego tancerza, czy nie został uduszony. Jedni mówią, że został, inni mówią, że nie został uduszony. Oczywiście to jakby duszenie kurczaka też było jakimś takim zupełnie skandalicznym zachowaniem, bo to i między nogami jeszcze facet dusił tego kurczaka, więc nie dość, że sadomaso, jest jeszcze ze zwierzętami i homoseksualizm, więc tutaj strasznie dużo tego się nazbierało. Wyrzucili Hidzikatę ze Stowarzyszenia Tańca Współczesnego. On okazuło na znak solidarności z poszkodowanym Hidzikatą, również wystąpił z tego stowarzyszenia, ale dzięki Mishimie, od którego Hidzikata przejął tytuł tego skandalicznego spektaklu, Hidzikata bardzo szybko wskoczył piętro wyżej dzięki temu skandalowi, bo Mishima jako właśnie osoba o stabilnej pozycji w środowisku tanecznym napisał pierwszą recenzję, która była recenzją bardzo pozytywną, w której znalazł też jakby nowy sposób odczytywania tego awangardowego tańca Hidzikaty, gdzie przyglądał się temu, jakby w jaki sposób ta technika, ta inna technika ciała przykuwa uwagę widzów. Starał się to zbadać, więc Hidzikata też jakby bardzo szybko oni weszli ze sobą w takie intensywne też artystyczne kontakt. No i oczywiście dzięki tym towarzysko-artystycznym kontaktom Hidzikata pospotykał się z osobami, które wówczas działały w tej awangardzie powojennej. I rozpoczął się ten etap happeningowy, ten spektakli happeningowych, gdzie rzeczywiście cała rzesza artystów awangardowych razem z nim tworzyła te pierwsze działania sceniczne, które później stały się tym Ankoku Buto.
Widzowie płacą za przyjemność oglądania zła, a my za to musimy pokutować krwią, która zawsze w imię doświadczenia tych podłości wybucha strumieniem tak w tańcu różowym, jak i w tańcu ciemności. Ciało, dziedziczące owo mistyczne poczucie zagrożenia, jest na to przygotowane. Każda praca opiera się na poświęceniu, zaś każdy tancerz to bękart puszczony wolno, by doświadczyć tej osobliwości. Taki oto obowiązek spoczywa na ich barkach. To dlatego właśnie tancerz wydany być musi najpierw na publiczne potępienie. Należy całkowicie odrzucić taniec na pokaz.
Cała jakby rzesza, jakby to powiedzieć, mistrzów patronów samego Hidzikaty. Ja się z przyjemnością dowiedziałam, że to są moi mistrzowie, moi ukochani pisarze z lat młodości, kiedy ja jakby uczyłam się rozumieć świat, czyli Lautremont, Bataille, Jean Genet, także Marquis de Sade. Postaci, teksty zakazane wtedy. Toczył się proces, prawda, związany z tłumaczeniem tekstów de Sade'a. Zresztą kilka takich procesów obyczajowych. Czyli on po prostu też z tego punktu widzenia był jakimś rewolucjonistą, prowokatorem, happenerem.
I on chciał nim być. To było absolutnie świadome, z jego strony absolutnie świadome działanie. Hidzikata Tatsumi to jest jego artystyczny pseudonim. Urodził się jako Yoneyama Kunio. Przez jakiś czas nosił taki pseudonim Hidzikata Nue, potem Hidzikata Genet. Należał do takiego kręgu miłośników Rimbaud. Więc oni rzeczywiście, ta francuska literatura, przede wszystkim francuska literatura zakazana, była dla nich takim pokarmem, ale też pokarmem rzeczywiście przez ich ciała, że tak powiem, trawionym. I oni, to bardzo ciężko jest powiedzieć o tym w jednym zdaniu, o tym, jak skomplikowana była ta sytuacja powojennej Japonii i artystów, którzy starali się działać. Wspomniałaś o tych procesach, które się toczyły, proces właśnie dotyczący tłumaczenia książek Markiza de Sade, proces Akasegawy Genpei, artysty wizualnego, artysty malarza, rzeźbiarza, happenera, akcjonisty, który stworzył zaproszenia na swój wernisaż, używając banknotu, czy przerabiając banknot 1000 jenów. I za to został osądzony, czy był sądzony przez wiele lat, miał trafić do więzienia. Natomiast chodziło przede wszystkim o to, że władze Japonii chciały jak najszybciej postawić kraj pod względem gospodarczym do pionu. Pod względem gospodarczym, a także pod względem mentalności, czy raczej takiego ogólnego ambientu. To znaczy, żeby podnieść się z tych gruzów i też odbić troszkę właśnie od sytuacji, która się na przełomie 59-60 roku toczyła, czyli ten bunt Anpo, który dotyczył podpisania traktatu między Japonią a Stanami Zjednoczonymi, gdzie Japonia pozwalała Stanom na posiadanie baz wojskowych, czyli na taką dosyć intensywną inwigilację jednak polityczną. Przyjęła nową konstytucję, zrzekła się boskości cesarza, co było takim dosyć, to są poważne zmiany dla kraju, który, pamiętajmy o tym, że on otworzył się rzeczywiście na Europę dopiero pod koniec XIX wieku. Tak jak badacze stwierdzają, władze japońskie bardzo intensywnie manipulowały mentalnością Japończyków po II wojnie światowej, szczególnie właśnie od tej połowy lat 50., gdzie trzeba było jak najszybciej po prostu wystartować i dotrzeć do 65 roku, czyli do tego takiego momentu kulminacji boomu gospodarczego. Więc działania takie jak Hidzikaty i pozostałych artystów, którzy chcieli rzeczywiście na nowo kształtować tego człowieka, ale nie w sposób amerykański, w cudzysłowie oczywiście, bo to wszystko było bardzo pomieszane, ale w sposób kapitalistyczny, żeby człowiek był tylko świetnym producentem i świetnym konsumentem, jak najmniej spał, jak najwięcej pracował. Oni chcieli innego człowieka, tak jak Hidzikata pisał. Jestem zakładem rehabilitacji człowieka, jestem zakładem naprawy ciał, które zaczynają być wprzęgnięte w cały system kapitalistyczny. To są duże uogólnienia, jakich tutaj używamy, no ale ciężko też jakby rozkładać to wszystko na jeszcze drobniejsze elementy.
Hidzikata był w jakiś sposób rewolucjonistą. Może trochę arebur, ale był. To znaczy w jego deklaracjach pojawia się coś takiego, że on nie wierzy w żadne ideologie, jakby w zewnętrzne zmienianie świata, natomiast on chce zmieniać poprzez człowieka. Chce zmienić człowieka, chce nowego człowieka utworzyć. I teraz, kiedy zaczniemy się, a myślę, że to pora, aby do tego przystąpić, przyglądać temu, jak on chce tego nowego człowieka stworzyć, to dochodzimy do sfery ciemności, bólu, kryzysu. Dlaczego tak? Występowanie, happening, i jemu to się kojarzy z happeningiem, w jakim brał udział w dzieciństwie, czyli wtedy, kiedy ojciec regularnie bił matkę, a on był niemym świadkiem tego, prawda? I on bił matkę rytmicznie, obrzędowo, przy absolutnej obojętności sąsiadów. Występowanie dla niego też się kojarzy bardzo często z narażeniem, zawsze chyba, aktorów na totalny kryzys, ale też na taką sytuację jakby skrajnie niekomfortową. Używanie amatorów, rozbieranie ich, wypuszczanie na scenę. Albo to ja teraz szybciutko opowiem, nie wiem, czy ty kiedyś zechcesz do tego wrócić, albo taka sytuacja, kiedy jego tancerka naga, jak rozumiem, z pomalowanymi na różne kolory nogami, w którymś momencie nie jest w stanie już z zażenowania dłużej tańczyć, ucieka, on wtedy między pośladki wkłada jej piłeczkę i wypycha na scenę. I ona nie dosyć, że musi tańczyć wysoko podnosząc nogę, to jeszcze musi utrzymać tę piłeczkę. Czyli takie coś. Sam się narażał na niebezpieczeństwo, prawda? Tancerzy też.
Tak, tak. I to takie słynne sformułowanie jego, że tancerz powinien być lizany, musi być otwarty na to, żeby być lizanym, popychanym, przewracanym przez widownię. Takie absolutne, a rzeczywiście poddanie się tej sytuacji. Ale wrócę do samego początku twojego pytania. Bardzo pięknie sformułował odpowiedź na twoje pytanie o tę ciemność, o ten kryzys. Bruce Bard, jeden z najlepszych według mnie, czy najciekawszych, najbardziej dogłębnie badających twórczość Hidzikaty badaczy, badacz amerykański, ściśle współpracujący z archiwum Hidzikaty. Bruce Bard napisał, że uniwersalność Ankoku Buto Hidzikaty polega na uniwersalności cierpienia ludzkiego. Nie chodzi oczywiście o martyrologię i nie chodzi o taplanie się w tym cierpieniu w celu samego jakby doznawania bólu. Natomiast Hidzikata uważał, że dopiero w momencie, kiedy rzeczywiście uzmysłowimy sobie to, jakie są te krytyczne elementy wpływające na nasze ciało, na nasze życie, na naszą tożsamość, dopiero wtedy będziemy w stanie tak naprawdę tworzyć taniec, który jest prawdziwy i który rzeczywiście wypływa z pełnej świadomości tego, gdzie to ciało znajduje się w danym momencie, że ono rzeczywiście jest na jakiejś granicy, w jakimś punkcie, gdzie przecinają się te różne siły, tak jak Bard to określił, te różne dyskursy, bo rzeczywiście technika tańca klasycznego troszeczkę idealizuje ciało człowieka, nawet nie troszeczkę. To ciało jest rzeczywiście wyidealizowane, dlatego że jest ono ubrane w gorset techniki mającej je wyeksponować w taki bardzo, w kategoriach oczywiście zachodnich, w piękny sposób. A Hidzikata to, że wraca właśnie do tych wspomnień z dzieciństwa, czy właśnie do tego bólu ukrytego w ciele, to też oczywiście wiąże się z tym, że przemodelowanie człowieka, o którym on mówił, czy ta rehabilitacja człowieka. On uważał, że konfrontacja z tą ciemnością jest tym elementem, który może być trampoliną do wyjścia w kierunku jasności. Kiedyś właśnie jedna z tancerek, chyba Saga Kobayashi, z którą rozmawiałam w Tokio, ona była uczennicą Hidzikaty, jedną z głównych tancerek, pracującą z nim szczególnie właśnie w tym okresie notacyjnego, bo to tego, kiedy on rzeczywiście już opracowywał te instrukcje i bardzo miał bardzo precyzyjnie opracowany sposób pracy z tancerzami. I ona rzeczywiście podkreśliła coś takiego, że z tej ciemności rzeczywiście rodziło się światło. Że to nie jest tak, że Hidzikata był bardzo mroczną postacią tylko. Ale on był też wspaniałym wodzirejem, też był świetnym biznesmenem, prowadzącym kluby nocne, też występował w bardzo dziwnych filmach nurtu eroguro nonsensu, czyli takich filmach, gdzie łączy się erotykę z groteską. Rzeczywiście takich bardzo śmiesznych, jak oglądamy je z dzisiejszej perspektywy, ale on też jakby, to było naprawdę dosyć takie z dystansem potraktowanie tego jego tańca ciemności. Hiromi Harada, taka japońska badaczka, jak zapytałam ją właśnie o Ankoku, o to, żeby wyjaśniła mi bliżej ten fenomen ciemności i to zainteresowanie Hidzikaty ciemnością. Hiromi Harada powiedziała mi, że Hidzikata strasznie lubił takie są takie tradycyjne japońskie słodycze, które są białe na zewnątrz, a w środku mają właśnie to ankoku. On to strasznie lubił. Więc troszeczkę ta ciemność jest też takim sednem słodyczy i jakimś rodzajem ekstazy wynikającej właśnie z połączenia bólu i tego bycia wystawionym na ogląd, że to zawsze ma dwie albo więcej stron, że tam też jest bardzo dużo perwersji i takich emocji związanych z ekstazą. Nie chcę mówić o transie, ale chcę mówić o takim właśnie, że przekraczanie możliwości ciała zawsze dla tancerza, ale też dla widza wiąże się z jakimś rodzajem uniesienia, mówiąc tak ogólnie, więc tutaj też rzeczywiście to słodkie w środku, a z drugiej strony Hiromi Harada wspominała o tym, że Hidzikata bardzo często używał słowa yami, które też oznacza ciemność, mrok, coś takiego.
Ale to się z jego siostrą też jakoś wiąże, tak?
Tak?
Powiedz o tym, bo to właściwie w ogóle o rodzeństwie może przez chwilkę porozmawiajmy, o martwym rodzeństwie, czy nieobecnym rodzeństwie. Siostra Yami, którą on w którymś momencie zaczął nosić w swoim ciele, tak to odczuwał, a wcześniej bracia, którzy wrócili z wojny w urnach, prawda?
Ta siostra szczególnie jest takim przeszywającym wręcz wspomnieniem, jak się czyta je, bo on rzeczywiście tak wspomina ją, czy może nie tyle wspomina ją, on odczuwa ją w swoim ciele, tak opisuje to, jako właśnie postać, która w środku jego ciała drapie tą ciemność. Więc też takie bardzo intensywny, fizyczny kontakt ze zmarłą osobą, to jest też rzecz, która jest w ogóle dla Buto charakterystyczna. On okazuje, bardzo często opowiada o swojej matce i wiele spektakli tworzył, inspirując się postacią swojej matki, czy można by wręcz powiedzieć, że tańczył z nią na scenie, chociaż ona była martwa. Więc to taka, ten kontakt z martwym człowiekiem, zresztą Hidzikata powiedział, że martwe ciało, martwy człowiek jest moim nauczycielem tańca, że ta siostra uczy go tańca, bo ona rzeczywiście porusza się nim, w nim od wewnątrz. Te wspomnienia, te wyobrażenia, one są też bardzo dla osób, które pracują z ciałem. Łatwo je przełożyć, może nie łatwo, ale one są takim bardzo... Ten obraz mocno wchodzi w ciało i rzeczywiście też zmienia kondycję ciała i też wyobraźni, ale oczywiście właśnie przez to, że Hidzikata wspominał o tych braciach, to też wiąże się z tym, że on wie, że była II wojna światowa, wie o tym, że to była katastrofa. Nam się tak czasami, jak mówimy o tym, tak się łatwo mówi o kimś innym, natomiast wyobrażam sobie, że jeżeli byśmy mieli takie doświadczenie, to jest takie ciągłe doświadczenie śmierci, takie bardzo bliskie zetknięcie ze śmiercią i to chłopaka, który jeszcze nie wszedł w okres dojrzałości, więc w sumie wychowuje się ze śmiercią w tle, czy ze śmiercią tuż obok, raz po raz się pojawiającą, bo raz widzi tę siostrę, a potem siostra znika, bo rzekomo wysłana została rzeczywiście, żeby pracować jako prostytutka, żeby rodzina mogła jakieś pieniądze zarobić. I ten ojciec. Także no, rzeczywiście, dużo cierpienia już na starcie, które rzeczywiście go w jakiś sposób ukształtowało. Nie jest to proste. Nie jest to proste dla tancerzy, którzy cierpienia nie doświadczyli. Yoshito często powtarzał, że ma trochę problem ze swoim ojcem i z Hidzikatą. To były takie dwie główne osoby, które rzeczywiście w tamtym okresie tworzyły zręby Buto. Ma problem, dlatego że nie doświadczył tego, co oni. Nie doświadczył II wojny światowej, tak jak ojciec, czyli jak ono kazuło. Nie doświadczył takiego głodu, takiej biedy, czy takiego cierpienia jak Hidzikata na północy Japonii i nie bardzo potrafi sobie poradzić z tym, że skądś inąd musi czerpać rzeczywiście ten materiał Buto, chciałoby się powiedzieć. No ja myślę, że z jego strony to jest dosyć duże uproszczenie, bo też nie można powiedzieć, że Buto mogą robić tylko te osoby, które przeżyły jakąś totalną traumę.
Właśnie chciałam zapytać, na ile te instrukcje, bo zostawił je po sobie, prawda? Nie było do nich dostępu przed śmiercią Hidzikaty, czyli w 86 roku. Można było zajrzeć do jego zeszytów, zobaczyć, jak rozumiem, mnóstwo reprodukcji. Dla niego inspiracja była i w Bruegel, i w Boschu, i w Baconie, i różne tam takie, żebym ikony jakieś gromadził, ale też te instrukcje bardzo metaforyczne, nieprawdopodobne, ale też tak jak to opisujesz, tak jak można zobaczyć na załączonej płycie, są to rzeczywiście konkretne instrukcje, które wchodzą w ciało tancerza. I tam na przykład jest Auschwitz albo robaki w ciele, prawda? Czyli ktoś, kto tego nie przeżył, ale jednocześnie będąc tancerzem przeżywa, tak? Jak to jest?
To jest bardzo dziwna sprawa. Bardzo dziwna sprawa. Pamiętam pierwszy warsztat właśnie z uczniem Hidzikaty, Seisaku, gdzie on puścił taki bardzo heavy metalowy utwór i dyktował instrukcje ciała zjadanego przez robaki. No i to było przerażające doświadczenie, ale z drugiej strony też fascynujące, bo rzeczywiście ta metoda pracy, bo to jest w zasadzie na pograniczu improwizacji, niektóre z tych instrukcji jego były skodyfikowane, to znaczy wiadomo było, że tam jakiś konkretny ruch musi się pojawić, to wiedzieli akurat uczniowie Hidzikaty. Nam jest trudniej, jeżeli nie mamy tego właśnie wizualnego, tak jak tutaj na DVD, obrazu tego, jak powinno wyglądać wykonanie, to może być to trochę trudniejsze. Natomiast w warsztacie z Seisaku to była improwizacja, to znaczy myśmy mieli po prostu doprowadzić ciało do tego stanu poprzez reakcję na słowa, na tę instrukcję dotyczącą robaków.
Robak pełza na grzbiecie twojej prawej dłoni. Drugi robak pełza od szyi na plecy. Trzeci robak pełza wzdłuż wewnętrznej strony prawego uda. Czwarty robak pełza od lewego ramienia do centrum klatki piersiowej. Czujesz swędzenie w różnych miejscach. Nie możesz ustać w miejscu. Swędzenie porusza tobą. Swędzenie pod brodą, za uszami, wokół łokci, wokół kolan, wokół talii. 500 robaków. W oczach, w ustach, w uszach, między palcami, w każdym porze skóry 500 000 robaków.
Te instrukcje to jest, jak dla mnie to jest cały czas reakcja. To jest sztuka po II wojnie światowej. Po prostu. I każdy z artystów, który w jakimś sensie, wydaje mi się, świadomie tę wojnę przeżył, czy miał kontakt z osobami, które w tej wojnie zginęły lub doświadczyły cierpienia, rzeczywiście przerabia to po prostu. Sztuka jest też takim jakby sposobem mówienia o tym, dotykania tego tematu, bo to jest właśnie te instrukcje akurat, o których wspomniałaś, czyli ta instrukcja Auschwitz, która też jest taką bardzo, bardzo mroczną i taką straszliwą instrukcją wręcz, a z drugiej strony przecież ona jest o tym, że jednak ta osoba wyszła z tej komory,
tak,
czy wyszła z tego pieca.
Do światła, ona idzie, z tej ciemności.
Tak, i ona idzie. Ona jest martwym ciałem, które jednak stara się iść, więc tam jest taka, mówię, ta perełka taka w tym po prostu bagnie ciemności tych stopionych ciał, tego po prostu, tego ogromu cierpienia, które się pojawiło. Więc każdy z tych artystów, no ja znowu nawiążę do Kantora, bo tak jak mówię, no jestem z nim akurat na bieżąco, a też staram się dostrzegać podobieństwa między nimi, bo rzeczywiście artyści ci mieli bardzo dużo ze sobą wspólnego, chociaż jakby nigdy nie doszło do konfrontacji. Zresztą Hidzikata nigdy nie wyjechał z Japonii. Kantora pokochali Japończycy z drugiej strony, ale rzeczywiście ten teatr śmierci u nich obu, jeżeli mogę takiego ogólnienia użyć, to jest rzeczywiście przerabianie tego dzieciństwa, tego, czy wykorzystywanie tego dzieciństwa jako właśnie materiału sztuki, ale udało im się, tak uważam, wyjść właśnie na poziom uniwersalności, bo te spektakle dotykają. Też wydaje mi się, bez względu na czas potrafią dotknąć. Że ta technika, którą on wypracował, ten sposób myślenia o ciele i właśnie ten kryzys będący w środku, to czarne w środku, że to powoduje, że tancerze buto są w stanie dotknąć, bez względu na okres, w którym pracują.
Auschwitz. Od oddzielenia do rozkładu. Duchy. Do pałacu króla Salomona. Teraz drzwi do komory otworzyły się i ciało wyszło na zewnątrz. Ręce przyczepione są do stóp, podczas gdy szyja przyczepiona jest do klatki piersiowej i do pleców. 20 kawałów mięsa wyszło z komory. Trąd, jęki wewnątrz kawałów mięsa. Tylko kości są jasno-białe. Teraz drzwi są otwarte. Ciało wreszcie wyszło na zewnątrz, na światło dzienne po 25 latach ciemności. Auschwitz jest kruchy. Upada od światła. Trędowaci, którzy właśnie wrócili ze stolicy trądu. Auschwitz wyszedł z twarzą upudrowaną na biało.
Spopielone ciało, które mimo to się porusza, prawda?
Tak.
Skazaniec prowadzony na śmierć, który już nie żyje, ale żyje.
Tak, tak.
Człowiek, który nie może stać na nogach, ale na nich staje. Czy też, to był obraz Flamanda chyba, tak?
Tak.
Mężczyzny, który 25 lat leży w łóżku, załatwia się pod siebie, nie jest w stanie się ruszyć, ale nagle się, znaczy nagle, no nie nagle, ale się rusza, prawda? Tak. Czyli takie, tak jakby ruch pomimo, ale z najgłębszej kenozy, z upadku, z takiego czegoś, co właściwie jest prawie śmiercią. Tak. Albo jest śmiercią. Tak.
Ja powiem coś takiego bardzo osobistego, co zrozumiałam dopiero po jakimś czasie, że mi by to pomogło też zrozumieć śmierć mojego ojca i takie jego odchodzenie. Tata chorował na raka. I ten proces odchodzenia był długim procesem. I rzeczywiście buto mi pozwoliło to tak też po prostu być później z tym, przeżyć to. Dopiero jak dojrzałam, to byłam w stanie jakby rzeczywiście w ciele bardziej to przeżyć, bo było to zupełnie, ja miałam wtedy 20 lat chyba. Więc nie do końca byłam w stanie to ogarnąć po prostu całościowo. Było to dla mnie zupełnie takie przerażające, przytłaczające i otumaniające po prostu. Nie mogłam tego przeżyć. I dopiero później, jakieś powiedzmy 10 lat później, właśnie cały czas dzięki Buto i dzięki tej technice, dzięki temu takiemu głębokiemu zrozumieniu, które w Buto jest, że to jest nieuniknione. Absolutnie, że ten krok, tak jak Hijikata mówił, że Buto jest krokiem ku śmierci, tak jakby życie jest krokiem ku śmierci. Nie ma nic w tym, jakby bez względu na to, czy wierzymy w reinkarnację, czy w nią nie wierzymy. Ten proces rozkładu jest takim absolutnie inherentnym, takim po prostu, to jest coś, z czym absolutnie nie ma co walczyć. Dopiero akceptacja tego daje jakiś taki rodzaj właśnie, nie wiem, głębszej wrażliwości, czy jakiegoś takiego też bardziej fizycznego, w ogóle innego spojrzenia na świat. Także to takie, właśnie jak wspominasz o tym Flamandzie, to tak właśnie pamiętam tatę właśnie, że jednak mimo wszystko ciało już przy końcu, przy nowotworze, ono dalej jeszcze chce. To jest w ogóle, to jest proces, który jest nie taki szokujący, absolutnie. Ale jakby, że Hijikata to zapisał, to jest dla mnie. I że chce, że jakby ten taniec jego jest właśnie tym.
Wspomniałaś o kantorze, a ja myślałam przez chwilę o Grotowskim, kiedy czytałam o tej ich wspólnocie. I o tym, jak no jednak, jak troszkę despotycznie Hijikata zarządzał, że tak powiem, swoimi ludźmi. To był właśnie rodzaj artystycznego klasztoru. To znaczy, oni się musieli wyzbyć wręcz osobowości, rodziny, w przeszłości wszystkiego, jakiegokolwiek prywatnego czasu, zawsze być do dyspozycji i to podwójnie, a właściwie potrójnie, bo z jednej strony powiedzmy normalne życiowe funkcje, gotowanie i tak dalej, robienie kostiumów, z drugiej strony oczywiście praca artystyczna z Hijikatą, a z trzeciej inna praca artystyczna i zarobkowa w klubach nocnych, gdzie oni albo tańczyli, albo naganiali klientów i byli absolutnie przez niego, można powiedzieć, wykorzystywani, ale jednocześnie cały czas to była, jak rozumiem, praca artystyczna, tak? I kształtowanie.
Tak, no próbowałam to przełożyć sobie na dzisiejsze warunki i muszę przyznać, że gdyby ktoś zaproponował mi coś takiego, to byłabym absolutnie zafascynowana. Dlatego,
chciałabyś,
że,
tak? Wstąpić tak, do takiego?
Tak, dlatego, że mam zapewnioną możliwość występowania, mam zapewnioną możliwość rozrywki, bo jestem przekonana, że te nocne pokazy w klubach erotycznych czy klubach stripteaserskich...
No to był striptease, taki taniec, no coś takiego.
Tak, no oni mieli ciała pomalowane złotą farbą, na pewno była fajna muzyka.
Tutaj dwa zdjęcia są z tego, z jakiegoś filmu, to tak, pięknie to wygląda
tak,
w ogóle,
to wygląda
taki kamp, że chciałoby się to mieć.
Tak, dokładnie, no więc jakby to byli tancerze, czyli osoby, które chcą to robić. One chcą mieć cały czas możliwość pokazywania się, rozwijania się, kontaktu też z tym Hijikatą, który był oczywiście despotyczny, ale był też, tak jak opisują to jego uczniowie, był też osobą absolutnie charyzmatyczną i taką rzeczywiście dla nich fascynującą. I też potrafił utrzymać to. To znaczy, że musiał też mieć takie umiejętności. Oczywiście pomagała mu też Motofuji Akiko, czyli jego żona. Ale on tych tancerzy miał z roku na rok, miał ich coraz więcej, więc te grupy były coraz większe. On to musiał koordynować, ogarniał to. Zawsze mieli promocję spektakli. Ja trochę staram się, mówię o tym w ten sposób, żeby troszeczkę przełożyć to na dzisiejsze realia. Te występy w klubach nocnych dawały mu możliwość produkowania spektakli. On też płacił tym tancerzom. To nie były jakieś ogromne sumy, ale oni dostawali pieniądze za występy, więc tu nie było jakby takiego totalnego wykorzystywania. Oczywiście Waguri Yukio wspominał, że to była jedna, powiedzmy, dziesiąta, tak? On przeznaczał 1/10 mniej więcej zarobków z danego występu. Natomiast dzisiaj tancerze borykają się przede wszystkim, tancerze niezależni, nie pracujący w instytucjach, bo pamiętajmy, że to jest teatr niezależny, to co on robi. To jest teatr, to jest off. Tak. To jest japoński off. On miał to szczęście, że miał swoje studio. Ojciec Motofuji pomógł im je odremontować i postawić na nogi. Więc miał to swoje studio, ale działa w tym offie. I wracając właśnie, tancerze przede wszystkim ci niezależni, ci freelancerzy, borykają się przede wszystkim z tym, że jest mało możliwości grania, że nie zawsze są możliwości zarobkowego występowania, że bardzo często te występy są takie, powiedzmy, że niedużo można zarobić i nie ma regularności, więc jakby Hijikata dzięki temu swojemu, w cudzysłowie, biznesowi, szkoła, czyli Asbestoskan Studio i tej rutynie, takiej regularności, on im zapewnił super trening. Ciągłe bycie na takim rzeczywiście wysokim poziomie i wydaje mi się, że to było właśnie to, co spowodowało, że potem mógł te kilkanaście osób na scenie pokazać w okresie, kiedy prezentowany był cykl spektakli 27 wieczorów na 4 pory roku, gdzie oni przez miesiąc obejrzało ich 8 tysięcy osób. Więc on musiał rzeczywiście tych tancerzy wytrenować i przygotować do tego, że będą musieli występować codziennie na dużej sali, z dużą widownią, pod dużą, że tak powiem, presją też taką, powiedzmy, medialną. Także to było wszystko, wydaje mi się, bardzo przez niego też na pewno intuicyjne, ale na pewno też przemyślane, więc gdybym mogła, to z ogromną chęcią. Wydaje mi się też, że powiedziałaś o Grotowskim, mi się wydaje, że w pewnym momencie zespół Wojtka Misiury, że też, Misiuro też był dla tancerzy tutaj w Trójmieście takim właśnie Hijikatą. Bo tam był taki bardzo, bardzo, bardzo mocny ferment i rzeczywiście to, co on robił, było...
I też piękna nagość, jeśli mogę tak powiedzieć, o Teatrze Ekspresji, ale do tej pory mam widokówki, zdjęcia ich po prostu, to jest jakieś nieprawdopodobne. No ale on tutaj też mówi, ty piszesz o tym, że te kluby nocne, to było nieustanne wystawianie tych tancerzy na taką właśnie dyskomfortową też sytuację człowieka, który może być dotknięty, jest podglądany jako stripteaser właśnie. On sam, wykonując taniec przy miedzianych płytach, które mogły go pokaleczyć, czy jakieś akrobacje z upadkiem, który mógł się skończyć źle, a w ogóle mógł któryś z tancerzy polecieć na publiczność i zabić trzy osoby, trochę dodaje od siebie, ale w każdym razie, czy to ryzyko, na przykład, no nie wiem, w twoim teatrze, czy w spadku po Hijikacie, to musi być coś takiego, bo mnie to trochę przeraża. Już nie mówię o kolejnym uduszonym kurczaku, o którym znowu przeczytałam w tej książce, ale coś takiego, że trzeba ryzykować.
No mi się wydaje, że performance teraz jest właśnie takim obszarem, gdzie rzeczywiście to ryzyko zawsze jest i bez niego też trochę nie ma właśnie tej intensywności przekazu. Ryzyko niekoniecznie musi oznaczać potencjalną, nie wiem, szkodę, tak, czy potencjalne, nie wiem, uszkodzenie ciała, bo wspominasz o tych elementach, te miedziane płyty, czy rzeczywiście te akrobacje, gdzie kręcili się tancerze, takie bardzo ryzykowne sytuacje. Z drugiej strony, tak sobie myślę o tym współczesnym, o tańcu współczesnym, który aktualnie jakby jest taki bardzo mocny trend w kierunku łączenia tańca współczesnego z cyrkiem. I bardzo dużo spektakli, które teraz się pokazuje, czy które pojawiają się na festiwalach, które dobrze się sprzedają, powiedzmy, to są spektakle, gdzie tego ryzyka jest mnóstwo właśnie ze względu na to, że coraz więcej akrobatyki wchodzi, że łączy się tę technika tańca współczesnego z akrobatyką. Więc wydaje mi się, że generalnie, jakby tak, żeby też nie demonizować samego Hijikaty, generalnie te sztuki performatywne, które posługują się ciałem, one, o ile rzeczywiście artyści są bardzo mocno tacy właśnie, nie boją się, a raczej lubią eksperymentować z ciałem i z jego możliwościami, to ryzyko zawsze się tam będzie pojawiać, bo to jest rzeczywiście, ciało jest dla tych osób tworzywem. Oprócz tego, że jest rzeczywiście tym takim, powiedzmy, no najważniejszym w jakimś sensie instrumentem po prostu. I też różne dziwne rzeczy muzycy potrafią robić ze swoimi instrumentami. W bardzo różny sposób potrafią niszczyć fortepiany, preparując je, w cudzysłowie niszczyć oczywiście. Albo sobie palce niszczyć, grając czy na kontrabasie, czy też na fortepianie, doprowadzając właśnie do zdartej skóry. Więc to ryzyko gdzieś tam zawsze jest chyba też w momencie, kiedy jest absolutne po prostu poświęcenie dla tej sztuki. Chce się rzeczywiście jakby, bo to jest taki bardzo mocny, ja mówię o sytuacji już oczywiście samego spektaklu, Nie sądzę, żeby Hidzikata na próbach aż tak obijał się o te panele, żeby sobie zrobić krzywdę. Wydaje mi się, że to właśnie ta sytuacja performatywna powoduje, że napięcie, które jest między widzem a performerem i gdzie performer rzeczywiście często staje się takim katalizatorem sytuacji, katalizatorem, a może, nie wiem, inaczej, jakoś takim, nie chcę tutaj w stronę szamanizmu iść, to nie o to chodzi, ale chodzi o to, że rzeczywiście w tym napięciu, takim wręcz po prostu takim energetycznym napięciu między sceną a widownią, bez względu na to, gdzie ona jest umiejscowiona. Dzieją się rzeczy, które są jakby poza też wcześniejszymi, mogą się zdarzyć rzeczy poza wcześniejszymi założeniami.
Sartre napisał kiedyś: kryminalista ze związanymi rękoma i postawiony pod szafotem nie jest jeszcze martwy. Od śmierci dzieli go jedna chwila. To chwila życia, które z całego serca pragnie śmierci. Ten stan jest pierwotną formą tańca i moim zadaniem jest stworzyć ten stan na scenie.
Jeszcze poproszę cię o taką krótką przebieżkę, dobrze? Przez taneczną drogę Hidzikaty. Już o koszyku mówić nie będziemy, ale później on się zaczyna uczyć tańczyć i ja pamiętam, że takim argumentem za wstąpieniem do konkretnej szkoły było to, że to jest neue tanz, że to jest taniec niemiecki. O, jak niemiecki, to musi być taki męski, ostry, fajny. I jego opowieść o tym, jak zobaczył młodzieżówkę z Hitlerjugend, że to go tak zafascynowało. Taki element na samym początku, dość dziwny w porównaniu z tym, jak on się później zmieniał, tańcząc w halkach, sukienkach i w ogóle jakby prowokując na różne inne sposoby, chociaż do Żeneta pasuje,
tak,
prawda?
Fascynacja męskim ciałem, tak. Fascynacja rutyną i też taką bardzo dużą precyzją ruchu, wydaje mi się, bo to przede wszystkim chyba o to chodziło. Chociaż Neue Tanz przecież jest też, jakby wiele elementów Neue Tanz to są elementy oparte na improwizacji, na takim bardzo ekspresyjnym ruchu, więc tutaj jakby troszeczkę dwie różne jakości, powiedzmy w ten sposób. I rzeczywiście to męskie ciało i taka precyzja, napięcie bardzo duże jednak.
I on też się tak w pierwszym spektaklu, tak, prawda? Ciemny, tak, pomazany, tak, wręcz czymś ciemnym, tak, w ciemności,
dziwne,
mężczyzna
tak, ale takie
silny.
Takie mocne, silne ciało, ale nie napakowane, bo tam rzeczywiście w którymś momencie w Japonii też pojawił się taki trend, że oni strasznie chcieli być tacy amerykańscy, tacy zachodni i po prostu bardzo dużo sterydów i tacy przypakowani się pojawiali też w reklamach różnych. No w każdym razie tak, rzeczywiście to napięte ciało. No ale potem spotyka się z tymi artystami awangardowymi i już tutaj zaczyna się ten etap gipsowej figury, powiedzmy, tak? Czyli on zaczyna eksperymentować z rzeźbiarzami, z Masunobu, Yoshimuro Masunobu, który oblepia jego ciało gipsem i Hidzikata jest zafascynowany, że on jest właśnie taką mumią, która się rozpada, taką...
To odpada jak płaty skóry, ale przy okazji jeszcze wyziębia mu ciało, oczywiście dokucza, więc on wraca ze sceny trzęsący się, z drgającymi mięśniami.
Ale przeszczęśliwy, że coś go ograniczyło i po prostu wydobyło właśnie ten kryzys.
I stąd te malowania potem się wzięły,
tak,
prawda?
Tak,
już
stopniowo,
coraz to innymi technikami.
Tak, stopniowo do tej białej farby. Robi happeningowe spektakle, ale zbliża się już coraz bardziej do 68 roku, czyli do tego przełomowego dla niego spektaklu Rewolta ciała Hidzikata i Japończycy. Spektakl bardzo mocno inspirowany i Artaud, i Genet. No tam się jakby przewinęła cała ta francuska.
Głodzi się przedtem, tak?
Głodzi się straszliwie. Nie je nic prawie. Jest bardzo wychudzony rzeczywiście na scenie.
Zapuszcza włosy, bo najpierw łysy, potem mężczyzna z brodą. To śmiesznie, tak, w sukience wygląda, tak, jak skazuje ono tańczą, tak, w duecie. Tak. A potem pojawia się z czupryną, którą też w jakieś damskie koki, tak, jakoś upina i
tak
straszliwie
i bardzo dużo różnych, sukni zakłada w tym spektaklu. Tam się zmieniają kostiumy. W samej ostatniej scenie ukrzyżowany Hidzikata, ukrzyżowany na linach, rozciągnięty ciało. Rzeczywiście to ciało pasyjne akurat tutaj w tym spektaklu bardzo mocno widoczne. Inspiracja też malarstwem średniowiecznym, właśnie Chrystusem, ta postać Chrystusa. I po tym spektaklu zaczyna się rzeczywiście, a w zasadzie chwilę przed tym spektaklem, zaczyna się taki mocny etap powrotu Hidzikaty do dzieciństwa, zbieranie materiałów do notatników i pisanie, z czego później mamy to notacyjne buto i zaczynają się spektakle właśnie, w których wykorzystuje do pracy choreograficznej instrukcje i te notatniki z obrazami, to wszystko w trakcie treningów przekazuje swoim uczniom.
Kiedy zaczynam myśleć, że chciałbym być kaleką, chociaż jestem zupełnie zdrowy, czy raczej wolałbym urodzić się kaleką, to jest pierwszy krok w stronę buto. Chęć, by stać się kulawym, tak charakterystyczna dla dziecięcych marzeń, jest również żarliwym pragnieniem wynikającym z głębi doświadczeń tego, kto tańczy buto.
To miało być, jeśli dobrze rozumiem, nie tylko przeżycie egzystencjalne, to znaczy takie osobiste, wewnętrzne, ale też jakieś uwolnienie od ciała wytresowanego przez społeczeństwo. Tak? Na tym chciałabym zakończyć, bo wydaje mi się, że to jest jakaś taka też ważna rewolta artystyczna i społeczna Hidzikaty. Ratowanie się z tego społeczeństwa, które nam to ciało formuje, odbiera je nam tak naprawdę. My go nie czujemy. Dopóki nie zaboli, to go po prostu nie czujemy.
Dokładnie tak.
Jesteśmy sztywni, uformowani, poruszamy się mechanicznie.
Dokładnie tak.
Coś takiego.
To jest bardzo ciekawe. Jeden z badaczy Buto bardzo wyraźnie podkreślał, że Buto Hidzikaty jest reakcją na społeczeństwo informacyjne, jest buntem przeciwko społeczeństwu informacyjnemu. Chore ciało Hidzikaty, suijakutai Hidzikaty, to jest nie wobec zdrowego ciała, które, tak jak wspominałam, ma być genialnym pracownikiem i genialnym konsumentem i na tym ma się tak naprawdę kończyć jego egzystencja w ciele i bycie jego ciała. Co jest rzeczywiście strasznym zubożeniem i tak jak mówisz, to bardzo ciekawe. Dopiero jak boli, to zaczynamy zauważyć. Dopiero jak trafiamy do lekarza albo jak coś się stanie, jak jest jakiś właśnie kryzys organiczny, fizyczny, dopiero zaczynamy zauważyć, że ono jest wytresowane do granic po prostu wytrzymałości. Więc tak, to jest jego bunt. Hidzikata kiedyś powiedział, że najbardziej odległą rzeczą we wszechświecie dla nas jest nasze własne ciało. Kurihara Nanako, fantastyczna badaczka Buto, tak nazwała swoją pracę doktorską. The most remote thing in the universe. Więc Hidzikata zaprasza nas, żebyśmy do tych ciał wrócili. Do tych doświadczeń, które są zagrzebane w tych ciałach, a też żebyśmy przyjrzeli się temu, gdzie jesteśmy.
Czyli Ankoku Buto, taniec w całkowitej ciemności. Hidzikaty Tatsumiego, czyli tego, który stworzył Buto. Ono się potem rozrosło i na różne strony, że tak powiem, rozwinęło w różnych kierunkach, ale to był ten początek, 24 maja 1959 roku. Teatr ciała w kryzysie. Bardzo dziękuję. Katarzyna Julia Pastuszak, autorka książki tak właśnie zatytułowanej.
Dziękuję bardzo.
Fragmenty cytowanych w książce tekstów Hidzikaty Tatsumiego czytał Andrzej Żak. Audycję zrealizowali Tomasz Cybula i Stefan Kociuk.